tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Jest wiele rzeczy w rodzicielstwie, które mnie wkurzają, żeby nie powiedzieć...
Brzydziej.
Brzydziej, bardzo
żeby
brzydko.
Żeby nie zaczynać od przekleństwa.
Tak, umieścimy go troszkę później. Do jednej z tych rzeczy należą momenty, w których proszę moje dziecko, na przykład, żeby ubrało buty albo umyło zęby. I ono jest takie, wiesz, współpracujące, zabawa.
Tak? Jest fajnie.
Jest fajnie. I zaczyna ubierać tego buta.
I ty sobie już pewnie myślisz, jak cudownie nam się układa współpraca.
Tak, ja mówię, dobra, on ubiera buty, ja coś tam robię. No ale ja się odwracam za chwilę, a on chyba jeździ autkiem, albo czyta jakąś ulotkę, która gdzieś tam leży. Zajmuje się pierdyliardem rzeczy nieistotnych.
A buty ciągle nie ubrane.
W tym momencie, a buty ciągle nie ubrane. Chciałem być w tym momencie, ale zazwyczaj to są nieistotne rzeczy. To jest z mojej perspektywy, którymi on się zajmuje.
Fajnie, że to dałeś.
No. Szlak mnie trafia w takich sytuacjach.
Przyznam, że mnie też.
I zastanawiam się, jak sprawić, żeby takie dziecko było w stanie rozpocząć taką prozaiczną czynność, jaką na przykład są ubieranie butów, przyczepić się do tych ubierania butów. Że on zacznie i skończy. Zacząłem myśleć, bo mówię, że zawsze problem tkwi w rozwoju. W poprzednim odcinku mówiliśmy, że całe życie mamy kryzysy.
Mamy kryzysy,
zastanawiam
tak.
się, jaki ma teraz kryzys. Może koncentracyjny.
Kryzys koncentracyjny, fajny.
2 lata temu, czy rok temu była modna ta mgła po-covidowa.
O, to teraz będzie kryzys koncentracyjny.
I proszę tutaj nam odpowiedzieć, pani Aleksandro, czy to jest normalne, że te dzieci się nie koncentrują? A może się tak łatwo rozpraszają pierdyliardem rzeczy dookoła nich, tylko nie tym, co trzeba?
Bardzo lubię pytanie o to, czy coś jest normalne. Lubię pytanie, czy coś jest normalne, bo sobie tak myślę, kto ustala tą normę. No, mamy jakieś tam różne zalecenia. No ale wiesz, to takie...
No normą jest to, że jak idziesz ubierać buta, to ubierasz obydwa buty naraz. Raczej nie widziałem cię, żebyś ubrała jednego buta i chodziła po domu z jednym butem.
No to prawda. Więc umówmy się, że te
normy...
Albo
myjesz zęby, to zaczynasz myć zęby i myjesz je do końca. Nie myjesz prawej połowy i idziesz...
Umówmy się, że te normy po prostu są różne dla różnych ludzi. I że to nie jest tak, że nasze dziecko jest nienormalne, jeśli ma inaczej.
No nie jest normą chodzenie w jednym bucie po domu.
Dobra, wracając do drugiej części twojego pytania. Czy możemy sprawić, że się skupi i skoncentruje na tej jednej czynności? Ta umiejętność skupienia się, ta umiejętność koncentracji, ona się rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, że ten rozwój jest taki ważny, ona rzeczywiście się rozwija. I u tych małych dzieci do 3 roku życia króluje, dominuje uwaga mimowolna. Czyli mimo naszej woli, że ja ubieram tego buta, ale nagle odwracam głowę i zobaczyłam wielkiego czerwonego klocka i teraz ta moja uwaga całkowicie się przerzuciła na tego klocka albo na motylka, który przeleciał za oknem. Im dziecko starsze, tym ta uwaga...
Ja wiem, 18 lat i radź sobie sam w życiu.
No już ten wiek taki powiedzmy szkolny, nie wczesnoszkolny, ale ten taki...
No i potem są kryzysy nastolatków.
Plus. No.
No może nastolatkowie chodzą w jednym bucie.
Też możliwe.
Musimy zapytać jakiegoś nastolatka.
Rodzica nastolatka. Nastolatek się może nie przyznać.
No jak dla niego to będzie normalne,
przyzna. Okej. Okay. No dobra, wracając do mojego wywodu. Że ta uwaga rzeczywiście na początku jest mimowolna. Czasem tak przestaje dominować, ale ciągle jest obecna. Nie? Że to nie jest tak, że 4 urodziny, koniec, już koniec i teraz już jestem w pełni skupiony. Nie. Chociaż rzeczywiście dzieci około 5 roku życia... I aż teraz się boję ci to powiedzieć, bo nasz syn ma 5 lat i teraz powiesz, że jest nienormalny. Dzieci około 5 roku życia są już w stanie najczęściej wykonywać 2 czynności naraz. Czyli na przykład rozmawiać i ubierać buta.
Nie, no mój syn jest zajebiście normalny. On jak buduje z klocków Lego, to potrafi budować, bawić się i jeszcze czytać gazetkę równocześnie.
No właśnie. Więc, czy rozmawiać z nami teraz, Ronek ma taki etap.
Nauczył się czytać.
Jedziemy autem. I Franek rozmawia z nami i czyta różne banery reklamowe, więc na przykład wygląda to tak.
Dzisiaj w przedszkolu na obiad był kotlecik. Dino.
Bo mamy tutaj sklepy Dino.
Sklep Dino, to nie jest promocja.
No. Nie wiem, czy to ogólnopolskie sklepy, więc wolałam dodać, że Dino to
sklep spożywczo.
Ogólnospożywczy.
kopia niemieckiego dyskontu.
No właśnie, więc no rzeczywiście skupia się na tych dwóch czynnościach, także nie jest nienormalny. Ale co jeszcze jest ważne, jak sobie o tej koncentracji rozmawiamy, to to, że bardzo często my dorośli mamy trochę nadmierne oczekiwania co do tego, jak będą skupiać się nasze dzieci. Dlatego, że dla takich małych dzieci, powiedzmy 3-latków, zupełnie normalne jest to, że się skupiają 5-15 minut.
Ale buty ubiera się 3.
Poczekaj. 4-latki 20 minut, 5-6-latki 40 minut. Ale ten czas, który teraz wymieniłam, dotyczy tych czynności, które nie są narzucone przez rodzica. Czyli takich totalnie pasjonujących, fascynujących. Na przykład nasze dziecko potrafi godzinami budować klocków Lego.
Czyli trzeba w dziecku wzbudzić pasję ubierania butów.
Tak. Natomiast jeśli ta czynność jest narzucona przez dorosłego, no czy w ogóle przez inną osobę, albo nie jest dla dziecka super ekstra fajna, czyli na przykład samo sięgnęło po kredki, ale generalnie to tak średnio u niego z pasją do rysowania, to ten czas będzie o połowę krótszy.
Liczysz? Dalej, 5-6, da się ubrać buty.
Tak, mniej niż 20 minut, no. No nie jest to łatwe.
No dobrze, ale to znaczy, że my mamy sobie tak po prostu cierpliwie czekać, zaparzyć Melisę i czekać, aż będzie miał to 18 lat i się wyprowadzi, to już nie będzie mój problem z butami?
Jest to jakaś opcja. Jedna z... Druga jest taka, że rzeczywiście rozwoju nie przyspieszymy, więc czasem trzeba poczekać,
no,
ale
możemy go wspierać. No.
Dokładnie. No i pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić dla tego usprawniania koncentracji naszych dzieci...
Ubrać buty za niego, jak babcia.
Nie polecam tego rozwiązania. Nie, miałam na myśli usuwanie tych rzeczy albo minimalizowanie tych rzeczy, które przeszkadzają. Czyli na przykład dystraktory, czyli...
Dys co? Jakie traktory?
Rozpraszacze.
Okej.
Okay. Rozpraszacze, czyli na przykład...
Dystraktory.
No, rozpraszacze. Czyli na przykład grająca muzyka, kiedy dziecko ubiera buty, czy też lecący telewizor w tle, albo tatuś przeglądający TikToki z włączonym dźwiękiem. Nie, to na przykład może
tatusiowie są nieodpowiedzialni.
Ja nie wiem, prawda? Co ja to za tatusiowie w ogóle robią takie rzeczy?
Kto w ogóle ogląda TikToka?
Absolutnie, nie. No, to nie u nas. To nie. To taki przykład z głowy wymyślony.
Ja nie robię takich rzeczy.
Więc to jest jedna rzecz. Albo na przykład jakieś jaskrawe kolory. Lepiej na przykład, jeśli pokój naszego dziecka jest taki stonowany, a jakieś poszczególne elementy dopiero są takie wyróżniające się, tak? Czyli na gładkim dywanie mam jedną zabawkę, na której mam się skupić, a nie mam dywan pstrokaty milion kolorów i jeszcze na tym mama mi położy puzzle i ja muszę na tych puzzlach skupić. Za dużo.
Więc... Mówisz mi to teraz, jak kupiliśmy taki pstrokaty dywan do salonu?
Do salonu, nie do dziecięcego pokoju. Hello, w salonie chyba mogę mieć dywan taki, jaki mi się podoba.
Wyjaśnimy sobie to na poza antenium.
Poza antenium, dobrze. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, najtrudniejsza chyba, dbanie o dobrą, zbilansowaną dietę. Taką... Wiesz, bogata w witaminy, żeby tam były kwasy DHA, witamina B, to wszystko nam będzie pomagać i picie odpowiedniej ilości wody. I tutaj zrobię, nie wiem czy to autoreklama, jak reklamuję darmowy artykuł na blogu, ale jak sobie wejdziecie na mamologia.pl, zakładkę blog, to tam jest artykuł napisany przez dietetyczkę Magdę z profilu Posil się zdrowiem, jeśli dobrze pamiętam. I Magda napisała taki artykuł, w którym pisze o tym, co warto, żeby dziecko jadło, nawet w momencie, w którym jest niejadkiem.
Można też w aplikacji wpisać wyszukiwarkę niejadek i wyskoczy artykuł Magdy.
Tak, w naszej aplikacji Mamologia.
W naszej aplikacji Mamologia.
Dobra, więc mamy tą...
Przecież wiadomo, że nie w aplikacji bankowej.
Tylko no nie wiem, wolę doprecyzować, bo mogą nie wszyscy wiedzieć, że mamy swoją aplikację. I kolejna rzecz, aktywność fizyczna, ruch. Nie każde dziecko musi być sportowcem, ale ruch, szczególnie ten na świeżym powietrzu, spacery, to są te rzeczy, które będą usprawniać mózg, żeby on się mógł lepiej koncentrować. No i sen, przerwy, wypoczynek.
Ja czasami mam takie wrażenie, jak słucham tych wszystkich... nie wiem, porad, zaleceń, czynników, które musisz spełnić, żeby dziecko się rozwijało, nie wiem, prawidłowo, czy tam... No prawidłowo, tak? No. To trzeba mieć, kurde, 6 osób w domu, które kontrolują te wszystkie czynniki i najlepiej jeszcze jakiegoś medyka, czy tam panią pielęgniarkę, która codziennie pobierze krew temu dziecku i sprawdzi, czy to warzywo, które zjadło wczoraj,
się wchłonęło.
Jeżeli nie, to nie wiem, przejdź 4 kroki więcej. To jest jakieś jakby... No. Takie abstrakcyjne w ogóle myślenie na ten temat, że jakby to są rzeczy proste i tak to robimy, nie? Jemy i tak dalej, ale jak chciałabyś być takim
wzorcowym
rodzicem, czy tam wzorcowym opiekunem, albo nie wiem, to brzydko zabrzmi, ale wyhodować wzorcowego obywatela, człowieka, zdrowego pod każdym, no to dobę, albo wiesz, zespół 6 specjalistów i to nie 6 niani, czy z całym szacunkiem do niań.
Tak, psychologa, pedagoga, fizjoterapeutę.
Dietetyka, medyka, nie wiem, neurologopedę i jeszcze...
Wiesz co, no i często tak jest, że my rodzice się w ogóle, no nie chcę powiedzieć, że zdobywamy te wszystkie dyplomy, ale kształtujemy w tych wszystkich dziedzinach i naprawdę, jak ja czasami rozmawiam z rodzicami, to aż jestem zawstydzona tym, jaką oni mają wiedzę. No ale też nie o to chodzi, nie? Żebyśmy się doktoryzowali ze wszystkiego. Mamy być przede wszystkim rodzicami.
Jeszcze gdzieś żyć, nie?
Tak. No, ale muszę tutaj dodać, że warto sobie ułatwiać i nie wychodzić z takiego założenia, nie da się, bo tego jest za dużo, tylko na przykład, no okej, nie mamy czasu na codzienne spacery, ale na przykład mogę zaparkować auto nieco dalej, jak jadę po moje dziecko do przedszkola, wtedy sobie zaliczymy krótki spacer.
No tak, tak, tak. No, są takie małe rzeczy, które gdzieś tam...
No, że szukajmy rozwiązań.
Nie? Myślę sobie jeszcze, że chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to motywacja, żeby to dziecko jednak jakoś zmotywować do tego, żeby ono
chciało
ubrać te buty.
To prawda. No i to też myślę się bardzo łączy z tym, co ja powiedziałam, że ten czas koncentracji będzie inny w przypadku czynności fascynujących, a tych narzuconych, że te fascynujące... No jest ta motywacja wewnętrzna, nie? Ja chcę to zrobić, chcę tego dokonać.
Ubieraj buty, idziemy na lody, to one się w 3 sekundy potrafią tak ubrać, nie?
No.
Ale same też... się jeszcze ubiorą, nie?
No, mimo że twierdziły chwilę temu, że nie potrafią.
Tak.
No i to jest, jest dopiero wkurzające, nie? I teraz jak my jeszcze wiemy, że to działa...
Już mogę? Tak, mogę, już jesteśmy...
Po połowie?
Tak, 12 minut, to jest wkurwiające.
Tak, no szczególnie jak... Czekaj, uciekła mi myśl. Wiem, szczególnie jak się nasłuchamy, że nie nagradzajmy i nie dawajmy tych cukierków, zabawek, nie? Nie stwórzmy tablic motywacyjnych, a z drugiej strony my wiemy, że to jest takie skuteczne. No, tylko że ja zawsze mówię, że zaczniemy od cukierka, małej zabawki, a potem dziecko będzie chciało drona, bo jakby będzie cały czas chciało więcej, już ta motywacja cukierkowa przestanie działać, a będzie potrzebny jakiś silniejszy bodziec.
Ten dron to jeszcze pikuś, jakby wyszedł teraz kolej na jacht.
No, ale jeśli chodzi o tą motywację, to może nie w przypadku butów akurat, ale też innych czynności, nie wiem, jakichś zadań zerówkowych, wczesnoszkolnych, układania puzli. Warto zadbać o to, żeby te zadania, które proponujemy dziecku, nie były ani za trudne, no bo wtedy nie chcemy takich rzeczy robić, ani też zbyt nudne, bo to też będzie wpływać na tą motywację do działania.
No dobra, a w naszym odcinku o telewizji, gdzieś tam numer jeden z pierwszych, wspominałaś, bo właśnie nie wspomniałaś, tylko po odcinku powiedziałaś mi, że zapomniałaś powiedzieć o telewizji, że ona szkodzi na skupienie. W sensie, no że szkodzi, to wiemy, ale...
Nie, wiesz co, właśnie, bo ja tak się zatrzymałam, taką zrobiłam taki wytryszcz oczu, jak powiedziałeś, że telewizja szkodzi, bo ja bym bardzo nie chciała, żebyśmy my robili taką narrację, telewizja szkodzi, nie? Bo jest dla ludzi.
No nie, no alkohol też nie szkodzi, no nie? W małej dawce, albo w...
Nie wiem, tego akurat.
No to jest trucizna jak każda inna. Jak rozcieńczysz z wodą, to ci nie zaszkodzi fizycznie, tak?
Nie, alkoholu się nie znam. W każdym razie, no nie chciałabym mówić, że telewizja szkodzi. No bo wszystko jest dla ludzi i ona też może być fajną rozrywką. Dzieci też potrzebują czasami takiego odmóżdżenia i nie mogą ciągle robić kreatywnych, rozwojowych rzeczy.
No ale jak to wpływa właśnie na ten poziom skupienia, tak? Jeżeli takie dziecko siedzi i ogląda nawet tam, wiesz, te 10 minut dziennie czy 15 minut dziennie jakiś ten pieprznięty psi patrol, który ciągle ma patrol na żadyda.
Patrol na żadyda.
No to czy to ma jakiś...
Już pędzi nam z pomocą. No, nic nie mamy do psiego
patrolu.
Działko
wodne.
To po prostu jest bardzo szybka, intensywna bajka. Temu tak, tak mówimy.
No, ale czy to ma jakiś długofalowy wpływ na poziom skupienia? W sensie, jak takie dziecko tłucze ten psi patrol przez miesiąc, dwa, trzy, to on potem jest w stanie się skupić?
No więc tak, psi patrol pojawił się tutaj w naszej rozmowie dlatego, że rozmawialiśmy w naszym domu o tym, że my zrezygnowaliśmy z psiego patrolu, dlatego że psi patrol jest bardzo intensywną, szybką bajką, nie tylko dlatego, że akcja się dzieje szybko, ale też dlatego, że szybko się zmieniają klatki, obraz, zmieniają się i bohaterowie, i tło tych kadrów, więc rzeczywiście dla takiego mózgu dziecka, układu nerwowego
już jest to... Już pamiętam fakt, że jest abstrakcyjny, że psy są strażakami i mają radiowóz na sobie, nie?
Jest to bardzo abstrakcyjne. Akurat umówmy się, że dzieci, to jest często w roli w zabawach dzieci, że wcielają się w, nie wiem, w gadającego kotka, nie? Więc to jest naturalne trochę dla dzieci, że te zwierzątka gadają. W książki też przecież na tym bazują. Tego bym się akurat nie czepiała. Ale wracając do pytania głównego, jeśli chodzi o tą koncentrację...
Czuję pozew od psiego patrolu w powietrzu.
Wracając do tego pytania o tą koncentrację. Przede wszystkim obserwujemy nasze dziecko, bo rzeczywiście może się okazać, że pewne bajki wpływają na ten poziom koncentracji, na poziom pobudzenia po oglądaniu tej bajki. Natomiast gdybym miała przyjąć jakąś takie ogólne twierdzenie dla wszystkich dzieci, no to pamiętajmy o tych zaleceniach, które mamy od WHO i Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej, które mówią, że dzieci do 2 roku życia w ogóle nie powinny oglądać
18 miesiąca.
Miesiąca. drugiego roku życia w ogóle nie powinny oglądać
no,
bajek.
Ale tam mogą jakiegoś Skype'a z dziadkami, nie?
Skype'a, tak. Czy wideo Messengera, czy jak w tym Apple jest?
FaceTime'a
też mogą. Natomiast te dzieci 2 lata do 5 lat mogą oglądać maksymalnie godzinę dziennie. Podkreślam słowo maksymalnie.
Dwulatek godzinę dziennie?
No, też mnie to zaskakuje, że te zalecenia są takie same dla 2-latka i 5-latka. Ale co chciałam powiedzieć, to, że te właśnie 2-3-letnie dzieci powinny jednorazowo oglądać maksymalnie 60 minut, więc okej, mówimy o tej godzinie, ale że niech to będzie rano, jakiś bing, który trwa 8 minut, w południe i wieczorem, a nie taki blok. A takie dziecko 5-6-letnie 20 minut, więc dalej nie sadzamy dziecka na godzinę przed tym ekranem, tylko odcinek, nie wiem czego, ma 20 minut. U nas są teraz młodzi Jedi, oni mają 20 minut. Nie?
No tak, tak. No.
Więc tak działamy. I teraz co ważne, często na tym etapie przedszkolnym my nie widzimy tego, że jak przekroczymy sobie te normy, to ten poziom koncentracji jest niższy. Nie zauważamy tego gołym okiem. Natomiast badania mówią nam, że u tych dzieci, u których te normy były przekraczane w wieku przedszkolnym, ten poziom koncentracji w wieku szkolnym jest dużo gorszy. Czyli inwestujemy teraz.
O, a to ciekawe jest generalnie, że...
Nie? Że
to tak późno przynosi konsekwencje.
Efekt jest odroczony.
Jest tak późno, nie? No bo generalnie raczej... No wszystko dzieje się szybciej niż między 5 lat a 12.
Ja sobie też myślę, że może być tak, że to widać, tylko my od tych przedszkolnych dzieci mamy...
niższe wymagania.
Właśnie, nie? Więc nie zwracamy na to tak uwagi, bo tam jeszcze nie ma tego siedzenia przy stoliczku. No.
To jest w ogóle bez sensu, no ale to nieważne. To siedzenie przy stoliczku jest bez
w każdym
sensu.
Wieku, tak.
Tak.
O, to jeszcze powiem. To jeszcze powiem, słuchajcie. Bo to się...
Jestem ciekawy, co powiesz.
Zobaczyłeś moją ekscytację. No, bo to też jest bardzo tak ważne, to co teraz powiedziałeś niechcący.
Wiem, robimy ogólnopolską akcję manifestacyjną, wyrzucić ławki ze szkół.
Nie? Możemy, bo nam się często wydaje, że dzieci, które się wiercą, które wstają, które ciągle zmieniają swoją pozycję, że one właśnie się nie koncentrują, że no nie potrafi się skupić. Albo na przykład ja całe życie, jak słuchałam w szkole jakiejś lekcji, to bezgrałam sobie na marginesach i zawsze słyszałam, skup się, słuchaj, a nie rysuj. Tymczasem dzisiaj jako osoba dorosła, jak słucham jakiegoś wykładu, to już mam nawet osobny zeszycik na bazgranie, żeby po notatkach sobie nie bazgrać, no tym bardziej, że notuję w komputerze.
Tak, kiedyś umowę potrafiłaś zabazgrać.
No właśnie, bo jak jestem skupiona, to bazgram i to mi pomaga. Właśnie pomaga mi w tym, żebym się nie rozpraszała. I dzieci mają dokładnie tak samo, więc...
Że pani Marto, przepraszamy za umowę z serduszkami. Jeśli pani tego słucha, to po prostu się skupiała moja żona.
Dokładnie, żeby to dobrze podpisać. Więc pamiętajcie o tym, że ten ruch nie oznacza braku koncentracji. Taki apel.
Nauczyciele i wszyscy mówcy szkolni wymagają tego, żebyś, wiesz, siedział skupiony i wpatrzony.
Patrzą, tak.
Żebyś był wręcz robotem, wzroku, tak?
No.
A ja na przykład dobrze słuchałem, dopóki nie zasnąłem, jak leżałem na ławce, nie?
No to akurat widzę pewne ryzyko.
Dobra, no ale usunęliśmy już te wszystkie detraktory.
Dystraktory.
Traktory i inne rzeczy, przeszkadzacze. Ale czy możemy zrobić, że to zabrzmi dziwnie, nie? Ale jakiś, nie wiem, trening skupienia, czy tam, nie wiem,
no
trening.
Jasne!
Jest coś takiego?
No wiesz co, no jakby wszystko tak, trzeba trenować, jest, nie?
Tak, no. Trening brugania powieką, no.
Wszystko możemy trenować, jakby i ciało, i mózg możemy trenować, więc jak najbardziej, z tym, że to nie są jakieś specjalistyczne rzeczy.
Widzisz, ja trenuję po prostu system turbodrzemek. Kiedyś będą mistrzostwa w turbodrzemki i ja je wygram, bo ja trenuję.
Tak, to tak mój mąż tutaj zrobił takie wtrącenie, bo potrafi nawet czytając dziecku książkę zasnąć w połowie wyrazu.
Myślę, że to nie jest nic wyjątkowego. Zasnąć czytając dziecku książkę.
No, mi się nie zdarzyło.
Bardziej wyjątkowe jest na przykład na basenie zasnąć.
To też ci się ciekawe. Zdarzyło, a nie pływając, siedząc w brudziku. Dobra,
co z tymi treningami?
Co z tymi treningami? Że to nie są jakieś specjalistyczne rzeczy, takie wiesz, wymyślne i w ogóle. Możemy oczywiście spotkać w internecie mnóstwo reklam, trening, koncentracji dla twojego dziecka.
Jak joda jakiś ten.
I no tak, no ktoś może nam po prostu no, podać na dobra, do
ale
po co?
Ale w sensie jest sens to trenować? Czy to jest takie.
Jest, jasne.
Czy nie ma sensu, bo musi dorosnąć
i nie, zdecydowanie jest sens. Z tym, że ten trening koncentracji, to na przykład do takiego maluszka, takiego do drugiego roku życia, to będzie to, że buduje wieżę z klocków. Albo nawleka sobie duże koraliki na sznurek. Albo...
Już słyszę tą awanturę z tym nawlekaniem.
Czemu?
Przecież mnie nie uda, zgubię.
Albo na przykład takie maluszkowe sortery, dopasowywanie kształtów do dziurek. To są dziecięce treningi koncentracji. U przedszkolaków to będzie na przykład rysowanie w powietrzu różnych figur. I prawą ręką i lewą ręką.
Zawsze jak widzę takie dzieci, że tam jakieś, widziałem raz na takich zajęciach, jak tak rysowali, to miałem wrażenie, że oni coś tam zamiast soczku jakieś inne narkotyki przyjęli i oni są na jakimś takim transie, jak tak rysują.
nie trzeba niczego przyjmować. Albo na przykład to, że my mówimy jakiś układ wyrazów, okno, pies, dom, woda i dziecko musi to powtórzyć w tej samej kolejności. Albo w zabawie na przykład robimy, nie wiem, kanapkę z filcowych rzeczy, albo nie, pizzę na przykład zamawiamy. No. Nieważne w sumie, co w tej zabawie zamawiamy.
Kanapka z filcowych rzeczy jest cool.
I mówimy dziecku, że poprosimy kanapkę z serem, szynką, pomidorem i ogórkiem i dziecko musi nam ją przyrządzić, ale te składniki muszą być dokładnie w
jaka
tej samej kolejności.
Jaka zemsta?
Czemu zemsta?
No, ja bym, wiesz, jak ja położę źle szynkę czy ser odwrotnie, to jest awantura, ale zemsta by była...
No,
zechce ci się wyżyć, drodzy rodzice, za to, że dzieci po was krzyczą, że pierwsze położycie szynkę, a nie ser, to zróbcie sobie filcową kanapkę, cokolwiek to jest i możecie się mścić.
Albo na przykład dla takich starszych dzieci fajnym ćwiczeniem jest to, kiedy my coś mówimy i pokazujemy jednocześnie i dziecko musi dotknąć tego, co mówimy. Czyli na przykład ja mówię czoło, dziecko musi dotknąć czoło, ale później robimy jakby level wyżej. Czyli ja dalej mówię te części ciała, ale pokazuję zupełnie inne. Na przykład mówię łokieć, a pokazuję czoło. I teraz wyzwaniem dla dziecka jest to, żeby nie sugerować się tym, co ja pokazałam, że ja dotknęłam tego łokcia, tylko słuchać, co mówię i dotknąć tego, co mówię.
To myślę, że będziesz perfekcyjnym nauczycielem tego ćwiczenia, w prawo i lewo pokazywać.
Nigdy nie robiłam tego ćwiczenia na prawo i lewo, bo wiem, żeby się nie
to
udało.
Był taki level, że nie dałoby się rozwiązać tego. No dobra, a gra w memory też chyba będzie dobra,
no
nie?
No pewnie, wszelkie takie gry pamięciowe, więc no właśnie, więc grę memory raczej każdy z nas w domu ma i wcale nie musimy tutaj jakoś tego komplikować.
Dobra, a teraz mam jeszcze takie pytanie, tak? Dzięki któremu w wielu polskich domach zapanuje spokój, jeżeli nam poradzisz, więc poradź
tak.
Nam, proszę.
Już się boję.
Jak mamy reagować w takiej sytuacji, jak ta opisana na początku, żeby ubieranie butów nie trwało na pół godziny? Aha. Tylko żeby to dziecko, ten nasz Kazik, poszedł sobie cup, wziął dwa buciki, ubrał i powiedział, jestem gotowy.
Okej. Okay. No więc... tak.
Nie będzie spokoju we wszystkich polskich domach.
Nie będzie spokoju we wszystkich polskich domach.
Bo to zależy.
Bo nie mam magicznej różdżki, nie? Że to nie jest tak, że zawsze możemy kontrolować nasze dziecko i sprawić, żeby on robiło dokładnie to, co chcemy. To by w ogóle było chyba smutne, gdybyśmy mieli zamiast dzieci takie małe roboty wykonujące wszystkie polecenia. Choć chwilę, no tak, jak sobie to wyobrazimy, to może nam się chwilę zrobić przyjemnie. Ale to, co możemy na pewno zrobić, to skoro powiedzieliśmy na początku, że trudne dla dziecka są te czynności, które są jakieś takie mało atrakcyjne, to możemy sprawić, żeby to ubieranie butów było atrakcyjne. Więc mogę na przykład powiedzieć, ty na przykład to często robisz, ubierz super szybkie buty i będziemy wtedy mogli szybko dojść do auta. Znaczy, nie wiem, co ty tam wymyślasz, ale wymyślasz jakieś takie dziwne rzeczy.
Też nie wiem, co wymyślam, ale działa.
No ale wiesz, wymyślasz jakieś takie, nie? Że te buty są magiczne, nie wiem, takie jakieś Supermana buty, czy
no coś. No tak, tak. Myślę, że tutaj możemy też odesłać do odcinka numer 10, z Sylwią, nie?
Jezu, ty pamiętasz, jaki to był numer?
Akurat ten pamięta.
Tak,
ten
rodzicielstwo pamięta. Przez zabawę, dokładnie.
To co możemy, można przez zabawę właśnie.
Można przez zabawę. To, co możemy też zrobić, to pilnować tego, żeby nasze polecenie ubierz buty nie przerwało zabawy dziecka. Czyli na przykład, jeśli dziecko w tym momencie budowało z Lego i było tym pochłonięte, a ja powiem ubierz buty, no to sorry, nie? Ono nawet jak pójdzie, bo wie, że trzeba, no to myślami będzie przy tych budowlach z Lego. Więc to, co ja mogę zrobić, to albo dopilnować, żeby jakoś mogło to dokończyć, czyli na przykład zostało nam 5 minut na dokończenie tej budowli, albo mogę też spróbować jakoś tą zabawę wziąć ze sobą, czyli na przykład...
Wyobraziłem sobie, jak bierzesz Lego do ubierania butów i trwa to 30 dni.
Nie, ale pomyśl, na przykład zdarzało nam się brać jedną figurkę Lego ze sobą.
Tak, to rozwiązywało problem ubrania butów, a rodziło kolejny problem, bo ta figurka w aucie spadała i jechaliśmy całą drogę na sygnałach.
No ale nie chcieli wszystkiego naraz, chciałbyś pomysły na buty. No, więc możemy wziąć taką figurkę, że o, to ta figurka pójdzie z nami i w tym momencie ta zabawa jakby jest kontynuowana, a jeśli ona dziecku przeszkadza w ubieraniu butów, no to mogę powiedzieć, to ona stoi na wycieraczce i czeka na ciebie. Więc szłabym w taką stronę. No i pamiętajmy też, że tą atrakcyjność możemy dodać, nie wiem, śpiewając polecenie, szeptając polecenie, żeby po prostu dodać.
No tak, u Franka działa, robi nic niespodzianki.
Tak, no. Tak, to super działa, no, że mama będzie w szoku.
Zaskoczymy mamę, zdziwimy mamę.
Że będziesz już gotowy, no. Tak, i ja zawsze jest podekscytowany tym. Działa od 5 lat.
Ciekawe jak długo. Albo jakie niespodzianki jeszcze przyniesie w przyszłości.
Także wam też życzymy...
Spokoju w każdym polskim domu.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.